Dzień dobry. Witam Państwa Sławomir Szczepaniec, a w cyklu Rozmów o Biblii moim gościem jest dzisiaj duchowny świeckiego ruchu misyjnego Epifania, brat Adam Urban.
Dzień dobry.
No i właśnie, dostałem list. Ja go przeczytam. Mam nadzieję, że brat mi pomoże, a tak naprawdę to pomoże temu, kto go napisał. Oczywiście personaliów nie będę tutaj uwzględniał, dlatego że... No zaraz brat zobaczy, dlaczego że.
Poczekamy.
Drogi redaktorze, jestem więźniem zakładu karnego, gdzie pracują bracia ze świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Zamierzam oddać życie Jezusowi, ale mam w celi współwięźniów, którzy są niewierzący i źle mnie traktują. Jak ja mam ich traktować? I czy oni są moimi bliźnimi, a może są oni braćmi? Co oznaczają takie terminy i czy Pismo Święte uczy coś na ich temat? Dziękuję za odpowiedź. Osadzony. No ja pomyślałem, że no to jest bardzo ciekawa rzecz, bo powiem szczerze, mam taką sąsiadkę złośliwą. Może nie siedzę w więzieniu, ale no jak ja mam ją traktować? Ona ciągle mi złośliwości czyni. A w dodatku w pracy też paru takich osób mogę się doliczyć, które no szkodzą mi. Szkodzą. Czyli ten temat nie jest tak odosobniony. Tu oczywiście myślę, skala jest większa, dlatego że w zakładzie karnym być może przekleństwa, może jakieś prześladowania, nawet on tutaj pisze, nie wiem, czy to jest on, tak, że chciałby oddać życie Jezusowi.
Trudno zrozumieć, tak, jestem,
ale
jestem.
To jest anonimowy list, nie chcemy mówić o personaliach tej osoby. Może tak, co to jest bliźni? Co to jest brat, taki termin? Jak to wytłumaczyć? Kto to jest?
No może zacznę w nietypowy sposób od tego, jak ten bliźni brzmi w języku angielskim. Okazuje się, że w języku angielskim słowo bliźni to jest dokładnie to samo co sąsiad, neighbor. Czyli ten język nie uważa za potrzebne znaleźć innego słowa na bliźniego, tylko używa sąsiada, neighbor.
Fellowman
to byłby taki bardziej, no może towarzysz.
Aha,
natomiast normalnie w Biblii, jak Jezus mówi, żeby kochać bliźniego, to mówi love your neighbor, czy po starangielsku love thy neighbor.
To znaczy, że mam swoją sąsiadkę kochać, no właśnie, tą złośliwą.
Czyli no to także tak, bo bliźni to sąsiad. A oczywiście nie sąsiad tylko w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko ten najbliższy, tylko każdy dowolny inny, bo tak naprawdę mówiąc, to wszyscy jesteśmy sąsiadami, bo żyjemy na jednej ziemi. Więc z punktu widzenia Boga, który stworzył rodzinę ludzką w postaci Adama i Ewy, tak, pary ludzkiej, bliźnim jest każdy, kto jest potomkiem Adama i Ewy. A ostatecznie wszyscy ludzie są potomkami tych pierwszych rodziców z Edenu, Adama i Ewy. Wobec tego, z tego punktu widzenia, każdy z tych, bez względu na to, czy ma lepsze, czy gorsze usposobienie, czy coś tam zawinił, czy coś nam nie zawinił, jest naszym bliźnim, albo można nawet nazwać go bratem, ale właśnie, bratem w Adamie.
Czyli w rodzie Adama, nie wiem, jak to w rodzinie ludzkiej,
no,
tak?
W rodzinie ludzkiej,
w ten
tak.
sposób. Rozumiem. Czyli ja rozumiem w takim razie z tego, co brat powiedział, że współwięźniowie w celi, ci niewierzący, wobec tego wierzącego, to są
bliźni.
No to teraz jest bardzo ważne pytanie, jak on ma ich traktować. Bo ja próbowałem przygotować się do tematu. Mówię, przeczytam w Słowie Bożym, czy coś nie ma na ten temat, żeby pomóc. Nie jestem tak, nie wiem, jakby to powiedzieć, mądry, może i rozwinięty, ale znalazłem taką przypowieść, która jest bardzo ciekawa, bo to jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. No właśnie, i tam było tak napisane, że kapłan, lewita przechodzący obok człowieka, którego pobito,
tak.
nie udzielili mu pomocy, a udzielił mu pomocy, można powiedzieć, jego wróg, któremu on w żaden sposób nie chciałby pomóc pewnie.
Co tylko jest dowodem tego, że właśnie nawet nasz wróg jest naszym bliźnim. I
no
ten
właśnie.
Wróg potraktował tego leżącego rannego jako bliźniego. Oczywiście dla kapłana i lewity, którzy przechodzili obok, ten leżący ranny też był bliźnim. Ale nie zrobili się...
I Żydem w dodatku jeszcze, tak? Czyli
z tego samego...
Polakiem.
Tak,
Polak leżał w rowie, a dwóch Polaków przeszło.
A Ukrainie pomógł.
O, na przykład. To jest taka ilustracja wobec dzisiejszych czasów.
Tak.
No i właśnie, Samarytanie, a Żydzi to są dwa światy. Oni się nienawidzili. Oni od siebie odchodzili na pewną odległość, traktowali się bez szacunku. A tutaj Samarytanin pomaga Żydowi. Jezus, adresując tą przypowieść do nas, pewnie chciał nam wskazać coś, tak? Czyli wynika z tego, że tych moich złośliwych kolegów w pracy i tą złą sąsiadkę, to ja powinienem traktować jak?
No jako bliźniego, albo jako brata, siostrę w Adamie. Z tym, że w Adamie, czyli to mam na myśli tego Adama na początku w raju.
Co się należy mojej sąsiadce i moim kolegom w takim razie i współwięźniom z celi?
Należy się traktowanie ich zgodnie ze sprawiedliwością. Sprawiedliwość,
złota reguła?
Złota reguła, bo złota reguła to właśnie możemy sprowadzić do...
Czyń drugiemu?
Znaczy, czyń drugiemu to, co chciałbyś, żeby on czynił tobie.
Rozumiem. Myśmy tą złotą regułę omówili już z duchownym Andrzejem Kaliszczykiem z Wrocławia w innej rozmowie, którą ja na pewno dołączę do paczki z tym nagraniem, żeby ta osoba z więzienia mogła posłuchać, na czym to polega. Czy taki bliźni ma jakieś prawa?
No, prawa. Czy ma jakieś prawa? No tak jak mówię, ma prawo oczekiwać ode mnie sprawiedliwego traktowania, a ja mam prawo oczekiwać podobnie sprawiedliwego oczekiwania od niego. I teraz, jeżeli ja będę postępował wobec niego zgodnie z zasadami prawdy i sprawiedliwości, a on wobec mnie, nie powinno mieć między nami nigdy żadnych konfliktów. Ja będę czynił to, co chciałbym, żeby on czynił wobec mnie, a on będzie czynił wobec mnie to, co chciałbym, żeby ja czynił wobec niego. Można to byłoby porównać na przykładzie kupienia i sprzedawania używanych rzeczy. Często osoby, które sprzedają na przykład używane samochody, którymi jeździli, są niesprawiedliwe w stosunku do osoby, które
kręcą
sprzedają. Kręcą liczniki, tuszują wady, dziury,
picują,
zamalują kredkami albo czymkolwiek innym, żeby tylko wytrzymało na czas zakupu, prawda? A podczas gdy sprzedając komuś tak używany samochód, powinien pomyśleć o tym, jak byłoby, gdyby on był po przeciwnej stronie, czyli gdyby on ten samochód miał kupić.
To jest bardzo dobra ilustracja, bo kiedy ja sprzedawałem swojego Forda, to miałem tylko 147 tysięcy i mi nie chcieli wierzyć. No a właśnie. On naprawdę tyle miał.
No właśnie.
Do tego doszło.
Nie chcieli wierzyć dlatego, że oni by takiego pewnie z takim licznikiem nie sprzedawali, albo chcieliby może o wiele większą zapłatę, więc wiedząc o tym, że sami nie są do końca uczciwi, podejrzewają, że inni też tacy są.
Czyli taki więzień powinien tych współwięźniów traktować dobrze, no, tak?
Dokładnie. Powinien
a być... szczególnie jeśli mówi, że zamierza oddać życie Jezusowi.
No, a szczególnie tak, że zamierza, ponieważ w ten sposób jeszcze powinien przez takie dobre traktowanie, nawet gdyby w zamian otrzymywał złe traktowanie, to powinien ich traktować nadal zgodnie z tymi zasadami prawdy i sprawiedliwości wobec nich, ponieważ postępowanie niezgodne ze sprawiedliwością jest po prostu grzechem.
A on chce zostać chrześcijaninem. Mhm. No właśnie, to rozumiem, że on chce być naszym bratem, tak? Bo kto to jest chrześcijanin? No, co to jest to pojęcie brat, o, w ten sposób? Bo brat Adam Urban ze świeckiego ruchu misyjnego Epifania anonsuje. Jak to już, znaczy już, tak?
Ja już wspominałem wcześniej, można nawet naszego bliźniego nazwać bratem. Bratem w Adamie i bratem w Chrystusie. Wszyscy ludzie, którzy pochodzą od Adama, mają ich wspólnych rodziców. Wobec tego, z tego punktu widzenia, jesteśmy braćmi i siostrami w Adamie. Tylko w świecie nie przyjęło się tak zwracać do kogoś, prawda? Mówimy pan, pani, jeśli kogoś nie znamy. Ale z punktu widzenia tak religijnego, to tak naprawdę bardziej prawidłowe byłoby zwracanie się do siebie brat, czy też siostro, bracie. No ale to jest nieprzyjęte w świecie, no bo świat zapomniał w ogóle o Bogu, o religii. Część świata nie wierzy, większość nie wierzy w ogóle w Boga chrześcijańskiego. Chrześcijanie wierzą tak bardzo inaczej, że czasami się zwalczają między sobą. Wobec tego to wspólne pochodzenie od Adama i Ewy zanikło i nie wpływa na codzienne życie ludzi i patrzenie na siebie jako brata i siostry. Wobec tego przyjął się Pan, ale religijnie rzecz biorąc, tak naprawdę, to wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami w Adamie. Natomiast nie jesteśmy wszyscy braćmi, siostrami w Chrystusie. Oczywiście tu znowu można patrzeć sekciarsko na to. To znaczy, bratem, siostrą w Chrystusie jest ten, kto wierzy dokładnie tak samo jak ja.
No jeden pastor powiedział mi, że nie jestem jego bratem.
No właśnie.
Bo troszeczkę inną mam tą wizję Boga. To jest też chrześcijanin, ja uważam. Ale on uważa, że ja myślę inaczej i dlatego jego bratem nie jestem. Ale ja mogę być jego przyjacielem na przykład. Bo mnie lubi.
No to...
Kto to będzie brat w takim razie? Jeżeli ten więzień odda życie Jezusowi, to kto będzie dla niego bratem?
No dla niego bratem w Adamie, czy bratem w Chrystusie?
Bratem w Chrystusie.
No właśnie, w Chrystusie będą ci, którzy w podobny sposób oddali swoje życie Chrystusowi. Ci więźniowie, jego koledzy, którzy mu tam dokuczają, nie będą jego braćmi w Chrystusie.
Czyli będą jego braćmi?
W Adamie, bliźnimi, panem, panem.
No właśnie, czyli on ich traktuje z szacunkiem i liczy na to, że oni też będą, no tak się nie dzieje. Ale od braci myślę, że możemy oczekiwać czegoś więcej. Mhm. Jakie są przywileje i obowiązki braci?
No, przywileje i obowiązki braci. No ci, którzy są braćmi, to powinni
w
być w Chrystusie. To tak. Ci powinni się wznieść jak gdyby jeszcze ponad poziom sprawiedliwości i sięgać do tak zwanej miłości bezinteresownej, czyli miłości zdolnej do ofiary. A więc brat w Chrystusie powinien mieć zdolność do zniesienia różnego rodzaju krzywd, bez reakcji negatywnej wobec osoby, która mu tą krzywdę wyrządza.
Czyli ma uruchomić takie dobre myślenie, jakby nawet czasem przykryć.
Dobrą wolę.
Tak, dobrą wolę.
Dobrą wolę, która nie patrzy na krzywdę.
Na przykład różnego rodzaju włączyć dobre myślenie, że może ta krzywda nie wynikała ze złośliwości, tylko na przykład z tego, że ktoś jeszcze też tak jak on doskonali siebie na drodze poświęcenia, tak?
Mm-hmm. No tutaj można byłoby...
Bo my popełniamy błędy.
Można by to było poświęcić temu trochę więcej, trochę większą chwilę. Postępowanie zgodne ze sprawiedliwością i postępowanie zgodne z miłością. Bo to, że ktoś jest chrześcijaninem, nie znaczy, że w każdym przypadku ma postępować z punktu widzenia tej miłości zdolnej do ofiary i wszystko wszystkim przebaczać. Chociażby nasz Pan, jak wiemy, gdyby uderzony, zapytał o powód uderzenia. Jeżeli nie powiedziałam nic złego, to dlaczego mnie bijesz? Więc chrześcijanin to nie jest osoba, która cierpi dla samego cierpienia, to nie jest boska wizja. To jest chrześcijanin to osoba, która jest gotowa cierpieć w imię dobra sprawy. Czyli jeżeli spotyka mnie jakaś krzywda, no weźmy sobie, że ktoś kradnie mój samochód albo włamuje się do mojego mieszkania. Czy jako chrześcijanin mam automatycznie zapomnieć o tym i nie dochodzić swojej racji, na przykład przez wezwanie policji, która ewentualnie jak aresztuje winowajcę, pójdzie do tak, wstawi go do sądu, on otrzyma za to karę, czy jako chrześcijanin mam zrezygnować z tego, powiedzieć, to w porządku, ja nie wnoszę żadnego żalu, ukradł to ukradł, włamał się to się włamał, na pewno z pewnością z moich praw jako obywatel powinienem korzystać. Natomiast wtedy, kiedy spotka mnie coś złego, a dochodzenie moich racji, moich praw źle wydałoby złe świadectwo o Bogu i o sprawie, którą ja reprezentuję, to wtedy być może lepiej ponieść tą krzywdę, lepiej cierpieć niż dochodzić swoich racji. To trzeba w każdym przypadku umieć rozsądzić, kiedy zastosować prawo sprawiedliwości, a kiedy uciec się, odwołać się do prawa miłości i pójść w stronę ofiary, na rezygnacji z moich praw. Czasami warto zrobić tak, czasami nie warto. Paweł, apostoł Paweł też jest przykładem tego, że odwoływał się do swoich praw obywatela Rzymu, żeby nie ponosić trudności, które mu groziły, a których mógłby uniknąć przed odwołaniem się do swojego rzymskiego obywatelstwa. Cierpienie dla samego cierpienia jest bezsensowne. Cierpienie ma czemuś służyć, ma być dla dobra sprawy, którą reprezentujemy, a nie być cierpieniem dla samego cierpienia.
No, brat tutaj bardzo ładnie i krótko wytłumaczył nadstawianie drugiego policzka, które spotkamy w Piśmie Świętym. Natomiast ja jeszcze powiem ten temat zalety i łaski charakteru. To też jest bardzo ciekawy temat chrześcijański, na który nam dzisiaj już nie starczy czasu. Bo chciałbym, żeby nasza odpowiedź temu osadzonemu była krótka. Ja może zakończę, bo w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od wersetu 29 do 37 zapisaną mamy tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, werset 36. O tu pyta Jezus, który z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? To jest ta opowieść o tych kapłanie, lewicie i o tym Samarytaninie miłosiernym. No i ten człowiek, który pytał, rzekł, ten, który ulitował się nad nim, rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Mam nadzieję, że słowa Biblii będą zachętą do czynienia dobra w stosunku do tych współwięźniów, no i dla nas również słuchaczy, prawda? Bo my również możemy czynić to dobro jako chrześcijanie. Bardzo dziękuję, za poświęcony czas, a wszelkie pytania zapraszam wysyłać. Można również wysyłać propozycje tematu. Obiecuję, że będziemy takie tematy realizować, nagrywać, żeby wam pomóc.